Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie nominacja nowego arcybiskupa metropolity lubelskiego, a poza tym podsumowanie wizyty Benedykta XVI w Niemczech oraz na zakończenie kolejny odcinek rozważań psychologicznych księdza Stanisława Morgali. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik. Ojciec Święty mianował biskupa Stanisława Budzika metropolitą lubelskim. 59-letni duchowny był dotychczas biskupem pomocniczym tarnowskim i sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski.
Biskup Budzik pochodzi z diecezji tarnowskiej. Po odbyciu studiów w tamtejszym seminarium duchownym został w 1977 roku wyświęcony na kapłana. W latach 80. studiował teologię dogmatyczną w Innsbrucku w Austrii, uzyskując doktorat. W 1999 roku został rektorem tarnowskiego seminarium duchownego, którą to funkcję sprawował aż do nominacji biskupiej w 2004 roku. 4 lata temu został powołany na sekretarza generalnego episkopatu.
Nowy metropolita lubelski na konferencji prasowej mówił dziś o uczuciach, z jakimi przyjął papieską decyzję.
Decyzja Ojca Świętego Benedykta o mianowaniu mnie arcybiskupem metropolitą lubelskim stanowi dla mnie wyzwanie wielkie i trudne. Wyzwanie, które można podjąć tylko wtedy, jeżeli jest się wewnętrznie przekonanym, że gdy Pan Bóg stawia przed nami trudne zadanie, to równocześnie daje nam siłę, abyśmy to zadanie mogli zrealizować. Chrystus mówił kiedyś do świętego Pawła apostoła, a dzisiaj powtarza to często wielu z nas: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Podejmę posługę duszpasterską w Lublinie w miesiącu październiku. Jest to miesiąc papieski, miesiąc, w którym wspominamy wybór Jana Pawła przed 33 laty. Obchodzimy Dzień Papieski, kiedy po raz pierwszy będziemy obchodzić wspomnienie liturgiczne nowego błogosławionego. Będziemy wspominać słowa, które powiedział wtedy na początku swojego pontyfikatu: nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi wszystkie drzwi i wszystkie granice, przede wszystkim drzwi naszych serc, czasem zamknięte. Decyzja Ojca Świętego oznacza dla mnie także zakończenie mojej pracy na stanowisku sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Na zebraniu plenarnym w Przemyślu księża biskupi wybiorą za 3 tygodnie mojego następcę. Już dzisiaj chciałbym serdecznie podziękować księżom biskupom za to, że powierzyli mi takie fascynujące stanowisko i za braterską współpracę w trosce o Kościół w Polsce. Są tu zgromadzeni pracownicy sekretariatu. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za kompetentną i gorliwą pracę, za tworzenie wspaniałej, rodzinnej wspólnoty w tym domu. Moje myśli biegną teraz w kierunku archidiecezji lubelskiej. Serdecznie pozdrawiam Kościół, który jest w Lublinie i w bogatej chrześcijańską tradycją archidiecezji. Pozdrawiam dzieci i młodzież, rodziny, osoby samotne i cierpiące. Pozdrawiam siostry i braci życia konsekrowanego. Pozdrawiam kapłanów i biskupów, moich najbliższych współpracowników. Serdeczne pozdrowienia kieruję w kierunku licznych w Lublinie uczelni, zwłaszcza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, młodzieży, która w tych dniach rozpoczyna nowy rok studiów. Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do nas takie wezwanie na początku nowego tysiąclecia, aby czynić Kościół domem i szkołą komunii. Te słowa stały się inspiracją dla programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce w ostatnich latach. I te słowa chciałbym uczynić też moim własnym programem i programem dla Kościoła, któremu mam służyć. Mianowicie czynić archidiecezję lubelską domem i szkołą komunii. Komunii to znaczy takiej jedności i wspólnoty, która bazuje na miłości, która jest wspólnotą serc otwartych na Boga i otwartych na człowieka.
Zakończyła się wizyta Benedykta XVI w Niemczech. Teraz czas na podsumowania. Zarówno przedstawiciele hierarchii kościelnej, jak i politycy papieską pielgrzymkę oceniają pozytywnie. Jednak nie brakuje również głosów krytycznych czy wręcz wrogich. Jak zauważa teolog i tłumacz literatury polskiej Winfried Lipscher, szczególnie przykre są tego rodzaju wypowiedzi w środowiskach katolickich.
Papież Benedykt XVI na podniosłej uroczystości końcowej dla przedstawicieli publicznego życia katolickiego, między innymi działaczy Caritasu, w hali koncertowej we Freiburgu, dziękując wszystkim etatowym pracownikom i wolontariuszom służb charytatywnych za ich pracę, nazwał ich świadkami życia i wiary, których codzienna praca nie jest łatwa. Wobec ubytku praktyk religijnych powstaje pytanie, czy Kościół nie powinien się zmienić i bardziej dostosować się do wymogów teraźniejszości, pyta Ojciec Święty. Jeżeli tak, to co albo kto ma się zmienić? I odpowiada słowami błogosławionej Matki Teresy, ty i ja. A więc tutaj chodzi o żywego człowieka, który jest posłany do ludzi. Wobec tego sami musimy się zmienić. To przesłanie Ojca Świętego plata się w całość jego wystąpień, gdzie zawsze chodziło o Chrystusa, o dawanie świadectwa, o wiarygodność i o miłość bliźniego. Benedykt XVI nie łudzi się nadzieją, że Kościół w Niemczech w przyszłości odegra dużą rolę publiczną. Wręcz przeciwnie. Na lotnisku przed odlotem do Rzymu powiedział: będą istniały małe wspólnoty w wierze. Ale zachęcał Kościół w Niemczech, by kroczył drogą wiary. Można teraz zadać pytanie, czy ten Kościół pragnie tą drogą kroczyć? Tym bardziej, że tym Kościołem między innymi są również krytycy, ci, którzy sobie mówią, że my jesteśmy Kościołem, domagając się różnych ustępstw w dziedzinie moralności lub ekumenizmu. Zaraz po zakończeniu transmisji z pożegnania papieża ugrupowanie to wydało oświadczenie, w którym czytamy, że papież nie skorzystał z szansy poczynienia kroków konkretnych. Nazywają Ojca Świętego zatwardziałym i nieugiętym konserwatystą, od którego się już niczego nie oczekuje. Dlatego ugrupowanie pod nazwą My jesteśmy Kościołem, do którego należą także znani teologowie i politycy, zapowiada nieposłuszeństwo wobec Rzymu i mówi tak. Parafie niech ogłoszą, że uważają 500-letni podział Kościoła za zakończony. Chcą na zasadzie wzajemności uczestniczyć w komunii. Już wczoraj wieczorem pojawiły się również w telewizji pierwszego i drugiego programu ostre komentarze. Główny komentator CDF-u nazwał papieża hersztem indiańskim, a komentatorka ARD w obelżywy sposób mówiła, że papież znieważył i spoliczkował zarówno ewangelików, jak i katolików. Od teraz chrześcijanie w Niemczech powinni brać ster Kościoła we własne ręce. Zarówno katolicy, jak i ewangelicy w Niemczech cierpią niestety na niemieckość ekumenizmu, uważając, że im się należą uregulowania specjalne. Czy przypadkiem chrześcijanom w Afryce lub w Ameryce Południowej to się w ogóle przyda albo podoba? Tego się zupełnie nie widzi.
Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Studiuję, więc jestem. Kilka słów chciałbym poświęcić studiowaniu. Zakuć, zdać i zapomnieć brzmi popularne egzaminacyjne hasło wielu polskich studentów. Oszczędna stylistyka kryje w sobie jednak znacznie bardziej uniwersalną i niebezpieczną ideę. Posiąść jak najwięcej, jak najniższym kosztem. A to już nie hasło żakowskiej braci, ale zdaje się całego świata. To niebezpieczna mentalność. Zwolennicy popularnej studenckiej metody 3x Z z pewnością poczuli się wyróżnieni moim wstępem. Mile połaskotane zostało ich poczucie własnej wartości, dręczone i poniżane obecnością ambitnych kolegów i koleżanek, którzy zdobywają wiedzę w systematyczny sposób i w celu dalszego jej pomnażania. Ale oto znalazł się jeden sprawiedliwy, który wrzucił wszystkich do jednego worka, pomieszał i jako wzorzec wyciągnął sztukę z pozoru najmniej reprezentatywną, studenckiego wyrobnika. I mniejsza o to, czy jest nim z lenistwa, czy z braku czasu, bo jednocześnie pracuje i utrzymuje rodzinę. Taki jest najprostszy sposób na odsłanianie niewygodnych prawd o świecie. I to nie tylko tym akademickim. Przyjrzyjcie się uważnie tym ostatnim i najczęściej pomijanym w każdej społeczności, a dowiecie się czegoś ważnego o tych, którzy jako elita tkwią na świeczniku powszechnej uwagi. Nie inaczej dzieje się na wyższych uczelniach. Gdy wspomniane doły studenckie zadawalają się zdobyciem wykształcenia czy też papierka, jak wymownie określają dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym samym czasie elita studencka ambitnie walczy o kolejne stypendia, dyplomy, granty i wyróżnienia. Różnica tkwi jednak w wysokości nagrody, nie w metodzie. A metoda jest przejawem zaraźliwej choroby, która grozi wszystkim i rozprzestrzenia się łatwo, nawet bez nosicieli. Nazwa tej choroby to zachłanność. Zachłanność rodzi się wraz z człowiekiem i jej przezwyciężenie jest elementem każdego rozwoju. Wyjaśnijmy to krótko z pomocą psychologicznej teorii relacji z obiektem. Z pierwszych miesięcy rozwoju niemowlę wychodzi z przekonaniem, że posiada wszechmocną władzę nad obiektem. Obiektem jest najczęściej matka. Zwłaszcza gdy obiekt zaspokaja regularnie wszystkie jego potrzeby. Na tym etapie zachłanność jest czymś naturalnym i możliwym do zaspokojenia, bo potrzeby są nieliczne i oczywiste. Jedzenie, spanie, wypróżnianie i tak w kółko. Dopiero w następnych fazach rozwoju, gdy potrzeby dziecka mnożą się lawinowo, następuje naturalna frustracja prymitywnej wszechmocy i zachłanności. W tak zwanej fazie zróżnicowania dziecko z bólem uczy się, że nie tylko nie posiada wszechmocnej władzy nad otoczeniem, ale wprost przeciwnie, to otoczenie zdaje się mieć miażdżącą przewagę, a dziecko jest małym okruszkiem w nieskończenie wielkim i nieobjętym świecie różnych obiektów. Stopniowo oswaja się z tym stanem rzeczy i uczy się zupełnie innej zasady istnienia, nawiązywania zdrowych i równoprawnych relacji z otaczającymi je obiektami, ludźmi, zwierzętami, rzeczami. Niestety, w ramach rozwoju możliwe są regresje do wcześniejszych, bardziej prymitywnych stadiów rozwoju. Prymitywna zachłanność powraca więc w kolejnych wcieleniach i formach, rodząc różnego rodzaju patologie życia osobistego, np. konsumpcjonizm, rodzinnego, np. przedmiotowe traktowanie innych, czy też społeczno-politycznego, np. dyktatury, totalitaryzmy, imperialne zapędy mocarstw. Ta zachłanność jest workiem bez dna. Jest jakąś perwersją ludzkiej natury, która na poziomie materii i zmysłów próbuje zaspokoić głód ducha i jego subtelne potrzeby miłości i przyjaźni, które są synonimami zdrowych relacji ze światem. Tutaj niestety ilość nigdy nie przechodzi w jakość. Trzeba być zamiast mieć. Przezwyciężeniem zachłanności jest postawa, która w centrum uwagi umieści ludzkiego ducha. taką postawę wyrabiamy w sobie przez praktykowanie kontemplacji, czyli odpowiedniego patrzenia na otaczające nas obiekty. W naszej kulturze, naznaczonej epoką oświecenia, zdolność patrzenia jest czymś centralnym i stała się synonimem zdolności poznania. Tyle tylko, że to patrzenie stało się bardzo powierzchowne. Świętą obwołana została zasada, że istnieje tylko to, co widzialne, a czego nie można zobaczyć, tego po prostu nie ma. Utraciliśmy tym samym zdolność kontemplowania tego, co duchowe, w zwierciadle rzeczy podpadających pod zmysły, jak powiedział jezuicki teolog Henri de Lubac. A ludzki duch odłożony w odstawkę dziczeje. Dlatego patrzenie współczesnego człowieka przypomina raczej pożeranie wzrokiem niż kontemplację. To zaś łatwo przekłada się na wspomniane uprzedmiotowienie otaczających nas osób i rzeczy. Kontemplacji więc musimy nauczyć się na nowo, choćby poprzez patrzenie na zakazany owoc, ale nie wyciągając ręki, by go zerwać. Bez pokusy nie osiąga się cnoty. Kontemplacyjne podejście do świata jest niezwykle trudne i wymagające, bo w logice naturalnej zachłanności oznacza ascezę i wyrzeczenie, które są dziś bardzo niepopularne. Może dlatego warto pomyśleć o najbardziej naturalnym środowisku dla kontemplacji, jakim jest wymiar nadprzyrodzony i jego konkretne przejawy, na przykład modlitwa. Kontemplacja to przede wszystkim obcowanie z tajemnicą. Najbardziej znaną lekcję tego sposobu patrzenia na świat otrzymał biblijny Mojżesz w spotkaniu z gorejącym krzewem na pustyni. Jak każdy człowiek, odruchowo chciał się zbliżyć i odkryć tajemnicę tego niezwykłego zjawiska, zapewne by jakoś je praktycznie spożytkować. Zwłaszcza dzisiaj takie alternatywne źródło energii wzbudziłoby ogromne zainteresowanie. Usłyszał wtedy wyraźnie, aby się nie zbliżał, lecz przyjął postawę czci i adoracji. Tak zaczęła się ta przygoda z nieznanym, która zmieniła nie tylko życie Mojżesza, ale życie jego najbliższych i dzieje tego świata. Ponieważ zacząłem od studentów, na studentach chciałbym też skończyć, mając w pamięci ich cykliczne zmagania egzaminacyjne. Kontemplacyjne podejście do prawdy nie jest dziś modne i z pewnością nie wzbudzi entuzjazmu. Studia wydają się taką samą inwestycją jak każda inna. Jeśli nie znajdą przełożenia na pieniądze, nie mają wielkiej przyszłości. Z pewnością większość studiuje po to, by mieć, a nie być. Mieć oczywiście więcej, szybciej i jak najmniejszym kosztem. Młodość jednak ma to do siebie, że lubi wielkie wyzwania i chodzenie pod prąd. Z pewnością między współczesnymi studentami są i tacy, którzy bardziej od pieniędzy kochają prawdę, a nad przejściowy sukces przedkładają mądrość i miłość. Do nich więc kieruję te proste słowa zachęty, by odkryli prawdziwy sens studiów. Studiując, inwestujemy przede wszystkim w bardziej świadome bycie, a tego nie można sobie kupić.
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.